Razem łatwiej. Program o pomorskich stowarzyszeniach i fundacjach.
Dobry wieczór, Magda Świerczyńska, do odsłuchania Państwo wieczornego programu Radia Gdańsk, a w nim, jak co wtorek, audycji Razem Łatwiej. Dziś temat wakacyjny, to na pewno, ale także niezwykle nowatorski. Spotkamy się z młodymi, pełnymi empatii i pasji, ludźmi z niesfornej fundacji Surferskiej Pomocy. Surferzy to osoby, które te fundacje tworzą, a niesforni to ci, którzy z jej działań i pomysłów mogą korzystać. Z surferami spotykam się na Półwyspie Helskim.
Witam serdecznie, kłaniam się, z tej strony doktor. Jesteśmy na kempingu Chałupy 6 na Półwyspie Helskim w kolonii surferskiej, polskiej kolonii surferskiej.
Wieje dzisiaj, ale to chyba dobrze dla surferów.
Oczywiście, Półwysep Helski to najbardziej wieczne miejsce w Polsce i między innymi z tego powodu właśnie tutaj mamy szansę uprawiać całą masę sportu wody. Oczywiście z roku na rok coraz więcej osób przyjeżdża na Półwysep, coraz więcej osób zaraża się kitesurfingiem. W dużej mierze też jest to spowodowane tym, że ten sprzęt do kajta, który kiedyś był bardzo ekstremalny, jest na tyle już w tej chwili dostępny, że niemalże każdy, w tym właśnie osoby już niepełnosprawne, mogą sobie tą przygodę z kitesurfingiem czy z innymi sportami surfingowymi rozpocząć tutaj.
A no właśnie, bo my spotkaliśmy się po to, żeby rozmawiać o fundacji, która można powiedzieć, że ma tutaj jakąś taką swoją nieformalną siedzibę?
Tak, tak, zdecydowanie. To jest nawet w pewnym sensie nasza, można powiedzieć, formalna siedziba, bo gro czasu i wszystkie aktywności niespornej Fundacji Surferskiej Pomocy realizujemy tutaj na kempingu Chałupy 6 i na Półwyspie. Zacząć trzeba, tak jak właśnie wspomniałem, od tego, żeby znaleźć w sobie potrzebę realizowania się, potrzebę bycia blisko przyrody, bo to, co myślę, że przyciąga najbardziej ludzi do sportów wodnych, to jest właśnie ta bliskość natury, ten kontakt z żywiołami, który właśnie kitesurfing w pewien sposób pozwala nam te żywioły jakoś na nimi zapanować.
To najpierw o kajcie i kitesurfingu. Doktora i tatka połączyła pasja i miłość do deski, do morza i do fal.
Masz jednego z instruktorów, który jest takim płynnie pływającym.
Nawet latającym, powiedziałabym, bo deska przed chwilą się zupełnie uniosła ponad
wodę. Latającym.
A ty od jak dawna uprawiasz ten sport?
Ja prawdę mówiąc od 15 lat pływam na desce windsurfingowej. Natomiast z racji tego, że sprzęt windsurfingowy jest dosyć ciężki, największą przyjemność ma się z niego przy naprawdę mocnych wiatrach, na małych zestawach, na małych żaglach, na mało wypornościowych deskach i tak dalej, i tak dalej. Brakowało mi tych super wietrznych dni, żeby czerpać z tego prawdziwą radość. Więc od 2 lat pływam na kajcie, dlatego że spektrum wiatrowe jest znacznie szersze. W związku z tym tak naprawdę przy naszych warunkach atmosferycznych, które panują wokół Zatoki Puckiej, pływamy naprawdę wybitnie często. Co więcej, dzisiaj jakby sprzęt, pianki, buty neoprenowe, kaptury, rękawice i tak dalej pomagają temu, żebyśmy mogli ten sport uprawiać cały rok tutaj w Polsce. Więc gro naszych znajomych pływa cały rok, więc spotykamy się w ciągu roku, żeby wspólnie bawić się na wodzie.
Niesforna Fundacja Surferskiej Pomocy powstała po to, aby pomagać, aby swoją pasję przelewać na tych, dla których z różnych powodów sporty wodne nie są dostępne. I tak umożliwiają osobom z różnymi niepełnosprawnościami poczuć wiatr we włosach i deskę na wodzie, a z drugiej strony pomagają także dzieciom.
Też żebyśmy się trochę odcięli od tego samego kajta, bo jakby nawet sama nazwa fundacji wskazuje na to, że nie jest to tylko i wyłącznie kitesurfing. Nie chcielibyśmy się zamykać tylko i wyłącznie w opowiadaniu o kajcie. O nim mówimy z tego względu, że to jest coś, czego ja jestem najbliżej i na czym się najlepiej znam, ale tak naprawdę w zależności od warunków, mam na myśli warunki zarówno pogodowe, jak i warunki uczestników naszych działań, to odpowiednio dobieramy różne inne też sporty wodne.
Czyli w tym wypadku tak naprawdę niesforna fundacja surferskiej pomocy, więc to surf, to jest windsurf, to jest kitesurf, to jest surf, to jest różna przestrzeń tych sportów surfowych. Tak naprawdę wychodzimy z założenia, że te wszystkie dziedziny są sobie bliskie, przyjaźnią się, to tak naprawdę jedna rodzina sportów i my tak naprawdę przeskakujemy sobie z tych różnych desek, pływamy na różnych deskach i w te różne deski chcemy ludzi wciągać. W związku z czym, tak jak powiedział doktor, w zależności od warunków atmosferycznych danego dnia, kiedy taką grupę jesteśmy w stanie na przykład tutaj przyjąć, w sytuacji osób niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju ich niepełnosprawności, w ten sposób też dobieramy te zajęcia.
W pierwszym roku naszej działalności odwiedziła nas fundacja, których podopieczni są autystami i jakby z racji tego, że kitesurfing już jest na tyle wymagającym sportem, że nie mogliśmy ich po prostu tam gdzieś podłączyć do tego latawca, bo oni tam co chwilę gdzieś tam zapatrywali się w niebo, to zabraliśmy ich na bodyboarding na falach i dla nich jakby samo zakładanie pianki na siebie już było fajnym wydarzeniem i czymś zupełnie nowym.
Kojarzy mi się taka śmieszna sytuacja związana z tamtymi okolicznościami, z tamtym wydarzeniem, bo panie, które opiekowały się wspomnianą grupą, powiedziały nam, że nie mamy się przejmować, kiedy część autystyków nie będzie się uśmiechać i nie będzie pokazywać tej swojej radości związanej z tym, co dla nich przygotowaliśmy, żebyśmy się tym nie przejmowali. Natomiast jakby kręcąc wideo i kręcąc materiał z tego wydarzenia, jesteśmy w stanie udowodnić, że jesteśmy w stanie chyba każdemu zafundować ten uśmiech na twarzy. W związku z czym, gdybyście zobaczyli Państwo na YouTubie albo na Vimeo i wpisali sobie niesforna fundacja surferskiej pomocy, na pewno będziecie mieli okazję zobaczyć sporo uśmiechu na twarzy.
Kanał się nazywa Niesforna Telewizja.
To było, któregoś razu doktor statkiem się spotkali i stwierdzili, że chcieliby zrobić coś fajnego, coś dla innych?
To był proces, dokładnie. Ileś tam elementów się na to złożyło. Mamy znajomego, Bogdana, który produkuje osłony na kółka, na wózki dla sportowców właśnie. I kiedyś sobie wieczorem tam z nim siedzieliśmy i taki ktoś rzucił pomysł, ojejku, jakby tak wózkarzy rzucić na kajta, to byłoby wydarzenie. Jakby nie zdawaliśmy sobie sprawy w tym momencie, to było jakieś 4-5 lat temu, że takie próby już faktycznie w ogóle miały miejsce i że są osoby, którym udało się tego dokonać. I gdzieś ten taki wieczorny, w zapale rzucony pomysł pojawił się potem w mojej głowie jakieś pół roku później, gdzie akurat miałem trochę więcej czasu i zastanawiałem się, co fajnego by można było zrobić jeszcze. Zacząłem po prostu szukać informacji na ten temat. Okazało się, tak jak właśnie przed chwilą powiedziałem, że już gdzieś ktoś tego próbował i że jest to możliwe. A jak jest coś możliwe, no to dlaczego tego nie spróbować też u nas?
I co, udało się? Spróbowaliście?
Jeszcze nam się to nie udało, ale nie odpuszczamy. W ubiegłym roku byliśmy w Niemczech z Piotrkiem. Piotrek, pozdrawiam. Piotrek właśnie porusza się na wózku i pojechaliśmy do Niemiec. Tam był organizowany pierwszy na świecie kurs dla instruktorów i organizacji kajtowych w zakresie seat kitingu. Seat kiting to jest właśnie ten kite dla osób, które poruszają się na wózkach. I tam pod okiem nestorów seat kitingu próbowaliśmy, uczyliśmy się, jak to wszystko wygląda, jaka jest jakby metodyka w ogóle pracy właśnie, jeśli chodzi o seat kite.
A opowiesz trochę o tej metodyce, bo właśnie dążę do tego, dlaczego u nas w Polsce to jest jeszcze nie rozpowszechnione. Mamy dostęp do Morza Bałtyckiego, mamy przepiękne zatoki, mamy właściwie ludzi takich jak wy, którzy mają pomysły w głowie, a mimo wszystko pełno ograniczeń.
Zacznę od tego, że jest to naprawdę bardzo ekstremalna sytuacja. Mówi się, że statystycznie około 30 osób na całym świecie pływa w ten sposób. to nie jest tak, że to się coś wydarzy z dnia na dzień. Trzeba mieć naprawdę bardzo duże zaparcie i jakby liczyć się z tym, że to doświadczenie jest bardzo trudne. Trzeba być pewnym i nie można odpuścić. To jest przede wszystkim jakby punkt pierwszy, ale też trzeba mieć to zaplecze, tą infrastrukturę, typu właśnie to, żeby te osoby miały gdzie przenocować w odpowiednich warunkach, żeby były w stanie dostać się na plażę i już potem bezpośrednio do samych zajęć. Potrzebujemy też specjalny sprzęt, na który na ten moment nie mamy środków. Więc najpierw musimy się ogarnąć z infrastrukturą. Metodykę już znamy. Osoby, które chciałyby wziąć udział w takich szkoleniach, też ich nie brakuje, więc będziemy starać się wszystko to poukładać tak, żeby gdzieś w kolejnych latach w końcu się udało też zrobić to u nas w Polsce.
Ale jeszcze wychodząc jakby z tematu samego seedkitingu, mam wrażenie, że warto wspomnieć o naszej polskiej zresztą marce, która stała się potęgą światową, to jest godne powiedzenia. Marka nazywa się Nobile i produkuje między innymi deski do kajta, które zna cały świat. I marka Nobile ufundowała nam taką deskę, która ma takie podwójne strzemiona, w które wkłada się stopy i, że tak powiem, mocujemy się do deski, która też daje pewne spektrum dodatkowych działań z tym kajtem, z osobami niepełnosprawnymi, dlatego że przy niektórych niepełnosprawnościach taki instruktor na swój sposób zalepiony z tą drugą osobą może zafundować komuś właśnie te kajtowe emocje i możemy dzięki temu kogoś w cudzysłowie zwodować.
Surferów na kempingu nie brakuje. Przyjeżdżają tam z różnych zakątków Polski i spędzają wakacje, urlopy, czasem nawet kilka miesięcy. Jak mówi Tadek, żyją w pewnej tak zwanej surf komunie.
Ale są tu też rodziny, które tutaj na przykład drugie czy trzecie pokolenie się już tutaj pojawia. Więc jakby niesamowitym jest to, że w tym naszym surf świadku ludzie są bardzo stali w uczuciach, można by rzec.
Ja rozumiem, że dzieci są też jak najbardziej aktywne już w tej chwili.
Tak, jest tutaj na kempingu szkółka, więc dzieci uczą się i na surfingu, i na deskorolce, więc tutaj taki ten surf światek od najmłodszych lat towarzyszy dzieciom.
I jak przyjeżdżacie do chałup, to jak długo tutaj jesteście?
Akurat my możemy sobie pozwolić na to i jesteśmy najczęściej od maja do końca, no praktycznie cały sezon. Czasem nam się udaje do połowy września. W tym roku dzieci idą do szkoły, więc będziemy musieli trochę skrócić, ale nie chcą stąd wyjeżdżać. Nawet mieli pożegnanie w przedszkolu, powiedzieli, że nie chcą nawet na pół dnia stąd wyjechać. No. Julek w zasadzie jeszcze wcześniej zaczął przyjeżdżać, bo on jest z końca marca, więc on tak miał naprawdę dwa miesiące, jak zaczął przyjeżdżać. Powiedz pani, jak ci się podoba na kempingu, co robisz?
No
chciałbyś inaczej wakacje spędzać?
Julek, wyobrażasz sobie inne wakacje?
Tak. Dobra, że sobie inne. Jak by wyglądały te inne wakacje? Ja myślałam, że ty to surfowanie całe tutaj lubisz, że pływasz na surfie, jeździsz na deskorolce i że ty to lubisz.
No ale nie, Juleczku, proszę, ładnie odpowiedz pani.
Tak.
A dlaczego to lubisz? Co ci się podoba? Powiedz, Julek.
Deskorolka.
A dlaczego lubisz jeździć na deskorolce? Co w tym takiego fajnego?
Odech mam artur.
Przerwy. I na drożdżówkę.
Co, Wiwciu?
Fajnie im to wychodzi, mają fajnych instruktorów i uważam, że to wygląda naprawdę w moim odczuciu profesjonalnie. Więc to tak, deskorolkę, na surfing chodzą tam na drugą stronę, łapią równowagę, wstają z deski. Dzisiaj mamy bardzo dużo fale, więc kilka dni jest przerwa, jeśli chodzi o szkolenie malutkich dzieci. Ale często jest tak, że codziennie mają zajęcia po drugiej stronie i korzystają. Zdecydowanie. Miłość i pasja. I u nas się to też trochę przerodziło i w pracę, także wszystko razem połączone jest.
Kemping w Chałupach, jak ustaliliśmy na początku, siedziba niesfornej fundacji, jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Budynki sanitarne są przystosowane, recepcja budynki sanitarne są przystosowane, również knajpa, do tego, żeby taki wózkarz mógł sobie skorzystać z naszej infrastruktury, więc absolutnie tak. Niestety jakby nie mam wpływu ani tak olbrzymich środków, żeby budować samemu na własną rękę infrastrukturę dojścia do plaży od strony morza, czy w tym wypadku... To są duże rzeczy. W związku z tym na tyle, ile mogę, dostosowuję to miejsce do tego, żeby wózkarze mogli się tutaj odnaleźć. Mamy tutaj wózkarzy, którzy rokrocznie tutaj przyjeżdżają, więc owszem, da się tutaj żyć.
Da się, ale do tego właśnie, żebyśmy mogli rozpocząć działania i to próbować tego seedkitingu, potrzebujemy jeszcze parę rzeczy i na tym będziemy się teraz skupiać. Chociażby kwestia miejsc noclegowych, jak wspominałem wcześniej, nie można sobie po prostu wjechać wózkiem do zwykłej przyczepy. Mamy taki pomysł, żeby może zacząć konstruować przyczepy właśnie specjalnie przystosowane do takich osób. To byłoby naprawdę jedno z bardzo niewielu, albo w sumie jedyne miejsce w Polsce, gdzie takie osoby mogłyby sobie pozwolić na wczasy nad morzem.
Idziemy już w tym kierunku, dlatego że nasi koledzy z Trójmiasta zbudowali w tym roku pierwszy taki domek na takim podwoziu przyczepowym, więc wychodzimy z założenia, że naprawdę to jest możliwe, jesteśmy w stanie wyprodukować taki domek, który byłby w stanie obsłużyć takie osoby niepełnosprawne.
Miałem okazję właśnie poznać osoby, które zajmują się seedkitingiem i oni są dokładnie tacy jak my tutaj, opaleni słońcem, wyczochrani wiatrem, uśmiechnięci, tak, i zdajemy sobie sprawę z tego, że są osoby, które gdzieś tam niestety siedzą zamknięte być może w domu trochę, a mają też w sobie tego ducha. I nas to nie interesuje, czy one mają ręki, nogi, czy jakąś tam inną dysfunkcję. Najważniejszy jest ten duch. Jeżeli dzielimy się tymi samymi wartościami, lubimy być szczęśliwi i się uśmiechać, to jest jedyny czynnik, który powoduje, że chcemy z tymi osobami się spotykać i z nimi coś robić wspólnie.
Zapewne wielu z Państwa trudno to sobie wyobrazić. Osoba na wózku, surfująca na desce. Wytłumaczmy.
Do seedkitingu są specjalne deski z siedziskiem. Z racji tego, że osoby, które się poruszają na wózkach, nie mają możliwości władania nogami, to do tego wózka trzeba te nogi przywiązać i unieruchomić tą osobę jakby zupełnie na tym siedzisku. Tak jak wspominałem, to siedzisko jest przymocowane do specjalnej deski i potem reszta już wygląda dosyć podobnie jak w przypadku standardowego kajta, czyli mamy hak, do którego podłączone są linki latawca i sterujemy tym latawcem za pomocą takiego drążka. Jest troszeczkę inny styl, inna technika pływania na seedkite, ale to wynika z tego, że ten sprzęt po prostu wygląda troszeczkę inaczej, a poza tym jest to dosyć zbieżne.
Niesforna Fundacja Surferskiej Pomocy realizuje właśnie projekt 3/6. Brzmi ciekawie? Posłuchajmy.
To projekt, którym chcieliśmy tak naprawdę odmienić komuś życie. Więc wyszliśmy z założenia, że wraz z opieką społeczną w Owadysłowie znajdziemy 6 osób, które prawdopodobnie nie będą miały możliwości nauczyć się kajta, dlatego że to drogi sport, więc nie wszyscy mają do niego taki łatwy dostęp. Więc wyszliśmy z założenia, że te 6 osób będziemy szkolić do tego, żeby umieli pływać na kajcie, a potem z nich zostaną wyłonione 3, które zostaną też nauczone instruktorstwa. Dzięki tej umiejętności takie osoby zaczną zarabiać naprawdę fajne pieniądze, Oprócz tego wprowadzimy je w świat naszej pasji, który wychodzimy z założenia, że jest na tyle ciekawy, że to faktycznie jest w stanie powywracać w głowie w pozytywny sposób wiele rzeczy. I wychodzimy z założenia, że w okresie jesienno-zimowym ta umiejętność wspomniana da możliwość takim ludziom podróżowania po świecie, zarabiania tam pieniędzy, otwarcia i poszerzenia horyzontów. Więc z taką nadzieją podchodziliśmy do projektu Trzech z Szóstki. On jest teraz cały czas in progress, że tak powiem. Z racji tego, że jesteśmy osobami, które tutaj przez okres lata sami tutaj pracujemy i to jest dla nas bardzo wytężony czas pracy. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, mamy niestety na ten moment trochę problem z wolontariuszami. Niestety nie mamy środków, żeby zatrudnić ludzi, którzy nam pomogą. Dlatego jakby ten cały projekt trochę rozciąga nam się teraz w czasie z tego powodu. Natomiast projekt zaczął się tak naprawdę rok temu i w ubiegłym roku uczyliśmy naszych podopiecznych kajtować po prostu. Natomiast w tym momencie będziemy dopiero ich przygotowywać pewnie do tego instruktorstwa. Teraz będziemy pewnie dopiero wyłaniać z nich te trzy osoby, które pójdą z nami dalej.
Bo to są młodzi ludzie.
Owszem.
Tak, to są młodzi ludzie z Władysławowa w wieku od 15 do 18 lat. Z naszych doświadczeń wynika, że coś jest w tych sportach surfingowych takich, że potrafią zmienić życie. Znamy wiele osób, które w sposób naprawdę radykalny powywracały swoją dotychczasową działalność i zajęły się właśnie tymi sportami. I chcemy sprawdzić, może komuś akurat też się taka przygoda spodoba i znajdzie w sobie taką potrzebę poglądania na ten świat troszeczkę z innej perspektywy.
Ale tu pusto, wszyscy są nad zatoką?
Prawdę mówiąc, jakby pogoda dla tych, którzy nie pływają, nie jest zachęcająca do tego, żeby z tej przyczepy wyjść. Natomiast wszyscy ci, którzy pływają i kochają to robić, są na wodzie. Dlatego wydaje się, że na kempingu jest pusto, bo wszyscy siedzą w wodzie.
Mogę wejść? Takie lampeczki ładne. I kuchnię nawet
siodę.
Pan ma.
Jesteśmy w przedsionku tutaj, przed przyczepą doktora.
Próby ciągnięcia kajtem desek, a nawet łodzi gdzieś tam już w starożytnych Chinach się pojawiały. Zawsze był jednak problem z tymi latawcami, że po tym jak spadły na wodę, no to zaczynały po prostu tonąć i pod koniec lat 90. dwóch Francuzów opatentowało właśnie taki latawiec dmuchany, który unosi się na tej wodzie i bardzo łatwo go z wody zrestartować. I to można było powiedzieć, był taki krok milowy i taka mała rewolucja, która spowodowała, że ten sport się bardzo mocno zaczął rozwijać i upowszechniał. Wychodząc na wodę, po prostu go pompujemy. Po pływaniu spuszczamy z niego powietrze i go pakujemy do plecaka. Jest to właśnie też o tyle fajne, że cały ten sprzęt jest bardzo kompaktowy. Trochę się tutaj uśmiechnę do starych samochodów, ale można powiedzieć, że wszystko się zmieści w maluchu. I deska, i parę latawców, i cały sprzęt, który jest potrzebny do uprawiania tego sportu.
Dobrze, i teraz będziesz miała okazję zobaczyć, jak wyglądają nasze polskie Hawaje. Będziesz miała okazję zobaczyć, jak w słoneczku prezentują się te nasze latawce, te nasze deski i nasi opaleni surferzy i surferki oczywiście.
Wow, teraz to ekstra.
Jesteśmy teraz po tej stronie kempingu, gdzie jest mniej szkółek i więcej takich pro-riderów, ludzi, którzy już doskonale wiedzą, jak obsłużyć ten latawiec. Więc będziesz miała okazję zobaczyć tutaj kilku wariatów i kilka pewnie imponujących skoków. Miejsca na wodzie jest dzisiaj wystarczająco dużo, żeby móc sobie na takie głupawki pozwolić.
A co pod pojęciem głupawka się
głupawka?
Kryje?
Czyli to jest ta nasza zabawa na wodzie tak naprawdę, bo wszyscy początkujący nie radzimy im tutaj w tłoku wariować na wodzie. Natomiast miałeś tutaj okazję zobaczyć, już wylądował. Wiesz co, będę starał się obserwować, bo wiemy tak naprawdę w momencie, kiedy latawiec zbliża się do zenitu, to wiemy, że zaraz się coś wydarzy. Czyli albo nastąpi zwrot w drugą stronę, albo taki rider przygotowuje się do skoku. Więc postaram Ci się takiego osobnika wskazać, żebyś zobaczyła,
chłopaków w powietrzu w akcji. Więc zaraz wypatrujemy. Niebiesko-czerwony latawiec. Aj, no niestety gość chyba dopiero się uczy skakać. Ale oglądajmy dalej. Tutaj masz następnego, który skoczył trochę wyżej. Widzisz? Czyli takie paru
metrów. Ile to było metrów?
Ile to było metrów, doktor? Jak myślisz?
5-6.
5-6 metrów. Natomiast tak jak opowiadaliśmy dzisiaj, jeden tutaj z naszych wolontariuszy, Mariusz Kraszewski, jest gościem, który ostatnio dzięki urządzeniu wspomnianym wcześniej miał okazję udowodnić, że da się skaczeć też na 19 metrów w górę. Czyli to jest chyba około 6-7 pięter, jeżeli dobrze liczę. Więc tu masz okazję zobaczyć kilkumetrowe skoki, więc wyobraź sobie, jak wygląda taki prawie 20-metrowy.
Niesamowite.
Oczywiście jakby dzisiejsze warunki nie pozwoliłyby na tak wysoki skok.
No to jakie muszą być warunki, żeby te 19 metrów można było podskoczyć?
Ile wiało, kiedy Mario skoczy? 35 węzłów? 30 węzłów?
Tak, potrzebny jest bardzo silny wiatr, taki już troszeczkę huraganowy.
Odpowiednio dobrany latawiec.
Tak, i wtedy najwyżej się skacze. Jedną z głównych zalet zatoki jest to, że mamy daleko od brzegu płytką wodę. Dzięki temu można właśnie w sposób bezpieczny się uczyć tego sportu. I to też jest jeden z powodów, dla których wybraliśmy właśnie to miejsce dla działalności fundacji. Bo tak jak wspomniałem, jest tu po prostu dużo bezpieczniej i możemy sobie na dużo więcej pozwolić.
To jest to, czego potrzebujecie właściwie na dzień dzisiejszy, panie doktorze, prawda? Bo w ludziach moc, a okazuje się, że...
Potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy osób, którym ta idea gdzieś tam do nich po prostu trafia i chciałoby się w to zaangażować.
Myślę, że to taki szczególnie apel tak naprawdę do ludzi związanych z naszą dziedziną, do takich ludzi, którzy mają podobną pasję, takich, którzy mogą pomóc też swoimi umiejętnościami, spędzić czas z naszymi podopiecznymi.
Nie tylko, to jest kwestia w ogóle jakby całej organizacji. Jest nas po prostu troszeczkę za mało, żeby prowadzić to w sposób profesjonalny. Więc tak apel, jeżeli komuś ta idea się podoba, chciałby wykorzystać w niej swoje umiejętności, to bardzo, bardzo zapraszamy. Jest pełno pomysłów i takich planów, które byśmy chcieli realizować. Jak będziemy mieli ludzi, to znajdziemy już na to środki, żeby to wszystko doprowadzić do szczęśliwego zakończenia. Wszystkie tego typu organizacje w jakiś sposób pozytywnie oddziaływują na otoczenie, a no świat jakiś taki smutny się robi, więc zdecydowanie wprowadzając do tego świata trochę więcej uśmiechu, to tak, chcemy zmieniać ten świat na lepsze. Chcemy, żeby jak najwięcej ludzi się mogło uśmiechać, próbować rzeczy, które wydają im się niedostępne, niemożliwe. Jesteśmy tutaj dla nich i jeżeli w ich głowach, ich sercu powstanie gdzieś taka myśl, to zapraszamy do kontaktu.
Niesforną Fundację Surferskiej Pomocy można bez problemu odnaleźć w internecie. Może kogoś z Państwa udało się chłopakom zachęcić do współpracy? Wysłuchali Państwo audycji Razem Łatwiej. Za uwagę dziękuję Stefan Kotyk, realizator, i Magda Świerczyńska-Dolot. Dobranoc.